Dzień dobry, nazywam się Dominika Grzybowska, jestem pracownikiem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz autorką projektu pod tytułem Wpływ jednokrotnego podania selenino-trójglicerydów na hematopoezę szpikową, wybrane wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi oraz przyrosty masy ciała nowonarodzonych koźląt, który został nagrodzony w konkursie Naukowy Grant Rektora w 2024 roku.
Czym pani doktor się zajmuje na co dzień na wydziale?
Na co dzień jestem adiunktem w katedrze chorób wewnętrznych z kliniką. Prowadzę zajęcia ze studentami 4, 5 i 6 roku kierunku weterynaria. I w ramach prowadzonych zajęć głównie zajmuję się chorobami wewnętrznymi zwierząt gospodarskich, czyli głównie chorobami krów, ale też owiec i kóz.
Jak długo jest pani doktor na UWM-ie i jak tu trafiła?
Na UWM-ie już jako studentka jestem od 14 lat. Tutaj skończyłam studia weterynaryjne i od razu po nich rozpoczęłam swój doktorat właśnie w katedrze, w której pracuję. I trafiłam jako pracownik tutaj troszeczkę przez przypadek. W zasadzie dzięki owcom i kozom, które są pod opieką Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, ponieważ tam mój promotor prowadził fakultet właśnie z chorób małych przeżuwaczy, a do małych przeżuwaczy zaliczamy właśnie owce i kozy. I w trakcie jednych z takich zajęć robiliśmy ultrasonograficzną diagnostykę ciąży u tych zwierząt w zwierzętarni na Wydziale Bioinżynierii. I tak pan profesor rzucił pytanie w eter, czy może ktoś chce zostać na doktoracie. I ja akurat byłam w czasie badania owcy i tak się wychyliłam i zapytałam, a można zaocznie? Pan profesor stwierdził, że się dogadamy i od tamtej pory jestem związana z Wydziałem i z Katedrą Chorób Wewnętrznych.
O czym jest projekt pani doktor, który otrzymał grant rektora?
Ten projekt dotyczy zastosowania nowej formy suplementacji selenu u koźląt. Jest to organiczna forma selenu w postaci selenino-trójglicerydów. W ogóle zespół naszej katedry prowadził na ten temat badania na innych gatunkach zwierząt. Natomiast nie było wykorzystania tego preparatu u koźląt. U małych przeżuwaczy, czyli łowiec i kóz, mamy bardzo duże ryzyko wystąpienia niedoborów selenu, szczególnie z tego względu, że na terenach Warmii i Mazur, ale też prawie całej Polski gleby są niedoborowe w ten pierwiastek i suplementacja tego mikroelementu jest w zasadzie wpisana w prawidłowy rozwój i odchów tych zwierząt, po to, żeby zapobiec między innymi takiej chorobie jak pokarmowa dystrofia mięśni. Wszystkie preparaty, które są dostępne na rynku, zazwyczaj stosowane są w iniekcji, czyli po prostu musimy podać zastrzyk, na przykład domięśniowy, po to, żeby ten preparat podać i żeby te objawy niedoborów nie wystąpiły. Natomiast trzeba pamiętać, że selen, mimo tego, że jest mikroelementem, jest też pierwiastkiem, który jest potencjalnie toksyczny, więc zawsze istnieje jakieś tam ryzyko wystąpienia objawów zatrucia, jeżeli nie dostosujemy na przykład dawki preparatu do zwierzęcia, które suplementujemy, a selenino-trójglicerydy są preparatem, który nie dość, że stosuje się doustnie, w zasadzie dopyszcznie u tych zwierząt, więc już zmniejszamy stres i ból u tych zwierząt, to dodatkowo charakteryzuje się dosyć dużą przyswajalnością i małą toksycznością. Gdyby się okazało, że ten preparat będzie wywierał pozytywne skutki u koźląt, i mówię tutaj nie tylko w kontekście zapobiegania karmowej dystrofii mięśni, ale jeżeli będzie miał pozytywny wpływ na przyrosty masy ciała tych nowonarodzonych koźląt, ale także będzie przyczyniał się do zwiększenia aktywności hematopoetycznej w szpiku, no może się okazać, że zarejestrowanie takich preparatów właśnie na bazie selenino-trójglicerydów dla małych przeżuwaczy będzie wiązało się z tym, że te zwierzęta będą otrzymywały suplement, którego podanie nie powoduje u nich stresu i bólu, ale również będzie skuteczny. W badaniach mojego zespołu, w zasadzie w zespołu całej naszej katedry, ja jestem jedną z młodszych osób, które pracują w tym zespole, robiliśmy badania na temat suplementacji selenu u różnych gatunków zwierząt. Były to różne formy selenu, nie mówię tutaj o selenino-trójglicerydach. I one wykazywały w połączeniu z suplementacją witaminy E pozytywny wpływ na hematopoezę szpikową. Będziemy mogli też sprawdzić, czy ten preparat również takie działanie wykazuje. Dodatkowo selen jest o tyle ciekawym pierwiastkiem, że on ma wpływ na wiele procesów biochemicznych, które dzieją się w naszym organizmie i jest składnikiem wielu enzymów, czy selenoprotein, jak to niektórzy określają. Jednymi z takich enzymów jest na przykład peroksydaza glutationowa, czy dysmutaza ponadtlenkowa, a mają działanie antyoksydacyjne, więc są tą pierwszą linią obrony przed oksydantami, czyli pływy troszeczkę mogą niwelować skutki tego stresu oksydacyjnego. Oczywiście mówię tak bardzo mocno upraszczając, więc dodatkowo dobrze byłoby sprawdzić, jak ten preparat będzie wpływał również na te enzymy, czy na aktywność tych enzymów w surowicy, dlatego badamy nie tylko tą aktywność hematopoetyczną szpiku, ale też niektóre wskaźniki biochemiczne, po to właśnie, żeby sprawdzić, czy ten selen w tym preparacie również po prostu wchłania się z tego przewodu pokarmowego u tych gatunków zwierząt i czy może być wbudowywany później w enzymy, w których skład wchodzi właśnie selen. Natomiast tą hematopoezę szpikową będziemy też sprawdzać w kontekście tego, jak przedstawiają się później parametry badania morfologicznego krwi, więc dodatkowo też będziemy wiedzieć, czy ta aktywność, czy pobudzenie szpiku do wytwarzania tych dorosłych jakby linii elementów morfotycznych krwi i czy to się będzie też przekładało i w jakim czasie na poprawienie wskaźników w badaniu morfologicznym krwi. Mam nadzieję, że moja koleżanka, która bardzo mocno zajmuje się weterynaryjną hematologią, będzie dumna z tego, jak to wyjaśniłam. Bardzo się cieszę, że możemy go realizować we współpracy z jednym z najstarszych gospodarstw, które hodują kozy rasy alpejskiej. Mówię tutaj o gospodarstwie nad Arem, z którym współpracujemy i którzy zgodzili się na to, żebyśmy u nich stosowali ten preparat. Jest mi niezmiernie miło, że będę mogła zaangażować studentów z nowo powstałego studenckiego koła naukowego chorób małych przeżuwaczy, bo to właśnie ci studenci mnie tak troszeczkę mocno zmobilizowali, żeby o to finansowanie aplikować już w tym roku, więc bardzo się cieszę, że mogli być taką inspiracją dla mnie i takim motorem do działania, bo na naszych studentów rzeczywiście bardzo można liczyć i na pewno będą zaangażowani, już mi o tym mówili, nie tylko w odchów tych koźląt i karmienie, bo to jest zawsze najfajniejsza, najmilsza część projektów, jeśli chodzi o zaangażowanie małych zwierząt, młodych zwierząt, ale też to będzie dla nich idealna możliwość ćwiczenia badania klinicznego, czy też uczestniczenia właśnie w procedurach, pomagania w procedurze pobierania materiału badawczego od tych zwierząt. Chciałabym jeszcze serdecznie podziękować pani profesor Annie Snarskiej i panu profesorowi Przemysławowi Sobiechowi za doradzanie mi w kwestiach tego, jak finalna wersja tego projektu powinna wyglądać i wiem, że też będę mogła liczyć na ich pomoc w realizacji samego projektu. Chciałabym również podziękować panu rektorowi za naprawdę bardzo dobrą inicjatywę dla młodych pracowników, żeby mogli przeprowadzić badania pilotażowe po to, żeby składać wnioski grantowe już na większe środki, ale tak naprawdę największe podziękowania należą się moim studentom, którzy bardzo mocno mobilizują mnie do tego, żeby coś się na wydziale działo. I tutaj mówię szczególnie o czwartym roku studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, z których inicjatywy niedawno powstało Studenckie Koło Naukowe Chorób Małych Przeżuwaczy. I to oni będą mi również pomagali nie tylko w opiece nad zwierzętami uczestniczącymi w projekcie, ale także będą mogli zdobywać wiedzę i doświadczenie kliniczne i naukowe w czasie trwania całego projektu.